Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Miło mi po raz kolejny Państwa powitać. W dzisiejszej audycji zajrzymy do zbiorów specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Norwida w Zielonej Górze. Powiemy o pracy, działalności Fundacji Edukacja, Demokracja, Rozwój, a zaczniemy od wyjaśnienia Państwu, co wspólnego ma żeglarstwo ze sztuką kulinarną. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Pochodzi z Przemyśla i choć to miasto nie leży nad morzem, to za pierwszą życiową pasję uważa żeglarstwo, zaraz po tym gotowanie. Piotr Wilgucki do Gorzowa przyjechał ponad 20 lat temu. Spotkał tam wiele osób, które podzieliły jego zainteresowania. Przed laty razem z przyjaciółmi popłynął na pokładzie trzymasztowego szkunera Zawisza Czarny w rejs z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Żeglowanie stało się jego pasją, a gotowanie zawodem. Uczestnicy wyprawy z 1992 roku planują popłynąć po raz kolejny do Stanów Zjednoczonych, gdy już będą na emeryturze. Czy im się to uda? Sprawdzała Izabela Patek.
Piotr Wilgucki, który w środowisku żeglarskim zwany jest Wigucem, ma w moim przekonaniu dwie największe pasje. Jedna to jest żeglarstwo i marynistyka, a druga to kuchnia. Kuchnia stała się jego pasją. Jest znakomitym kucharzem, a kucharzenia uczył się właśnie na pokładzie żaglowca. Także te dwie pasje u niego się łączą.
Jakub Derech-Krzycki, żeglarz.
Rzekłbym, że nie tyle jest znakomitym kumplem, ale znakomitym kompanem. Do tańca i do różańca można się z nim znakomicie bawić, można się przy nim znakomicie pożywić i można z nim odbywać znakomite podróże. Ja Piotra poznałem na pokładzie Zawiszy Czarnego, polskiego żaglowca należącego do Związku Harcerstwa Polskiego, na rejsie, który był zorganizowany z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Był to długi rejs, bo półroczny, pół roku na 40-metrowej jednostce. Naprawdę, proszę mi wierzyć, można się znakomicie poznać. Piotrek był na tym rejsie starszym wachty. Żaglowiec, żeglarstwo to taka dziedzina, która uczy wspólnej pracy, pokory, ale także samodzielności i odpowiedzialności, uczy bycia podwładnym i słuchania komend, ale wymusza także naukę tego, jak kierować innymi. Piotr w moim przekonaniu wszystkie te cechy z żeglarstwa wyniósł i następnie przeszył na grunt zawodowy.
Gotuje się, jeżeli jest morze spokojne, to gotowanie prawie niczym się nie różni od gotowania w domu, poza tym, że cały czas troszkę buja. Natomiast jeżeli jest sztorm, to już jest wyższa szkoła jazdy, dlatego że jak są naprawdę mocne przychyły, a wtedy właśnie gotuje się jak najlepsze rzeczy, dlatego że połowa załogi, jak nie większa część, podlega chorobie morskiej. I trzeba robić takie rzeczy, żeby ludzi zachęcić do jedzenia, żeby się nie odwodnili, nie chorowali jeszcze bardziej. Na przykład jakiś tam schabowy z jajkiem, tak, czy dywolaje, czy ciasto jakieś wtedy do tego. No ale trzeba gotować kluski, wszystkie rzeczy. Na tym więc są duże gary, które się nalewa 1/3 wody. Specjalna taka kuchnia. Są takie specjalne ograniczniki, które powodują, że te gary nie wylatują. Natomiast no już ugotowanie makaronu, który się majta po 45 stopni raz na lewą stronę, raz na prawą, jest naprawdę ciężkim zadaniem. Nie mówię tu już nawet o krojeniu czy tego typu rzeczach. To jest całkiem inne wyzwanie, całkiem inne gotowanie. Dające też, jeżeli się nie choruje, dające też dużo frajdy i zabawy, wbrew pozorom. Jeżeli się zachowuje oczywiście te zasady bezpieczeństwa, najbardziej chodzi o jakieś noże, tego typu rzeczy, że jest gretting, czyli to są nic innego jak deski poprzeczne i wzdłużne z odstępami, które są założone w taki sposób, żeby nie mogły wypaść. I to też chodzi o to, że jak łódka jest w przechyle, żebyśmy mogli tam nogi wsadzić i się o coś zaprzeć. Tudzież jakieś łapie się wtedy gdzieś o jakieś wystające elementy łódki, żeby po prostu przytrzymać się i pokroić coś, albo coś nałożyć, coś usmażyć. Żeglarstwo pojawiło się w moim życiu, ja miałem 11 lat. I wtedy pierwszy raz pojechałem właśnie na Solinę. I to był ten taki moment, kiedy zaczęła się moja przygoda z żeglarstwem. I później przychodziły kolejne lata, obozy żeglarskie. 87 rok, jak pierwszy raz pojechałem do Gdyni na warsztaty marynistyczne i w 88 roku pierwszy raz popłynąłem na morze. I to był ten taki moment, gdzie stwierdziłem, że morze jest tym czymś, co mnie bardzo, bardzo pociąga. I w sumie już później to żeglarstwo takie śródlądowe już nie wyglądało w taki sposób jak do tej pory na rzecz jakichś przygód morskich. Następne rejsy też jeszcze były zatokowe. I później w 90 roku wpadliśmy na taki pomysł na warsztatach marynistycznych, żeby popłynąć może nie na Zatokę Gdańską, tylko popłynąć już na morze, na Bałtyk. Żeby na Zawiszy Czarnym popłynąć śladem pierwszego Zawiszy, tego, który został zatopiony. To był okres wojenny, 40 któryś rok. I żeby popłynąć do tego miejsca, gdzie spróbować odwiedzić jakieś porty, może jakąś Danię, czy jakiś inny port. To był 90 rok, 89. Skończył się tak zwany komunizm w kraju. No to było przeżycie. To nie tak jak teraz, że sobie siadamy i wszędzie lecimy, gdzie chcemy. Więc to było jakieś przeżycie dla nas, że w ogóle coś takiego może będzie nam dane zrobić. I rzeczywiście dogadaliśmy się z Centrum Wychowania Morskiego, tam gdzie jeździliśmy na warsztaty, że w tym terminie Zawisza Czarny będzie wolny, więc pozwolili nam zorganizować ten rejs. Dzisiaj nie pamiętam, jak to było, ale jakoś tak, że przed wyjściem w morze okazało się, że nie mamy kapitana. Coś się stało z kapitanem. I nagle, kiedy my przygotowywaliśmy żaglowiec do tego, żeby wyjść w morze, pojawił się starszy pan na burcie. Okazało się, że to był człowiek, który był już emerytowanym kapitanem. On pływał na żaglowcach, ale jego zawodem było flota handlowa. I on właśnie przeszedł na emeryturę. I tak z głupia Frant przyjechał do Gdyni przespacerować się po nabrzeżu, bo mu tego morza już, mówi, że pomalował płot, wszystko w domu zrobił i tego morza mu już zaczęło z powrotem brakować. I bosman wtedy, pamiętam, zapytał, mówi, Andrzej, słuchaj, kapitana potrzebujemy, może byś z nami popłynął. On mówi, mam wolne, dlaczego nie? Zaokrętował. Przed wyjściem w morze on mówi, słuchajcie, ale to bez sensu, żebyśmy tutaj się szlajali po Bałtyku, tylko i wyłącznie popłynęli gdzieś w dwa miejsca. Jest Tallships Race. Trwa. Spokojnie, mówi, możemy dołączyć do tego grona. Jeszcze coś zobaczyć, coś fajnego. To już dla nas w ogóle było jakieś tam przeżycie. I rzeczywiście wyszliśmy w morze i popłynęliśmy w stronę Belgii, bo tam z wyliczeń, których to nasza prędkość i tak dalej, wiatrów, wynikało, że możemy zdążyć jeszcze do belgijskiego portu. I pamiętam, wpłynęliśmy do kanału Kilońskiego. Wtedy w kanale Kilońskim to była strefa wolna słowa. Więc jak przycumowali nas, i pamiętam, staliśmy i tak wszyscy patrzyliśmy się na te napisy, kolorowe reklamy i byliśmy w takim szoku totalnym, że tak może świat wyglądać. Później przez kanał Kiloński dopłynęliśmy na Morze Północne i stamtąd do Belgii, do Zurbrugge. Przepiękne miasto, świetna impreza, piękne przyjęcie, wielkie żaglowce, zlot. Dla nas to było coś naprawdę nieprawdopodobnego. Później popłynęliśmy stamtąd do Amsterdamu. Amsterdam z powrotem już wracaliśmy do, to był miesięczny rejs, z powrotem wracaliśmy przez Holandię, Delfzy z powrotem do kraju. To był pierwszy taki rejs morski. I jako, że na warsztatach to nie były tylko takie zajęcia, w których uczestniczyliśmy, wiedzę o morzu, jakichś takich rzeczy, ale były też takie zajęcia jak śpiewanie szant, czy też plecenie różnych rzeczy, czyli tak zwana makrama ze sznurków, rysunek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo fajnych rzeczy się tam działo. I my mieliśmy pewien program do zaprezentowania. Ten kapitan okazało się, że jest bardzo wrażliwy na tego typu rzeczy, że mu się to bardzo podoba. I okazuje się, że byliśmy pierwszą ekipą taką, która popłynęła i w porcie rozkładaliśmy mikrofony, rozkładaliśmy swój sprzęt nagłośnieniowy, który mieliśmy i dawaliśmy normalne koncerty, gdzie to był podział na głosy i było naprawdę coś fajnego, nie takie radosne śpiewanie, tylko coś naprawdę opracowanego, fajnego. Okazało się, że ludzie, kiedy przychodzili tam, czy mamy jakieś papierosy albo alkohol do sprzedania, mówiliśmy, że nie, że my w ogóle nie po to tu przypłynęliśmy i że ta wieść zaczęła się gdzieś rozchodzić. Zaczęliśmy być lubianym statkiem po prostu tam, gdzie się pojawialiśmy, chociaż nie było mediów społecznościowych. Okazało się, że ludzie na nas czekają. I jemu to się strasznie ta idea spodobała. Tego, żeby robić coś, co będzie pokazywało, że Polska, zwłaszcza w tamtych latach, to nie są żeglarze, którzy przyjechali po to, żeby handlować. papierosami i wódą, tylko że mają coś do pokazania, mają coś do dania. I w następnym roku już mieliśmy lekkie problemy do tego, żeby rejs skompletować, ale pomimo trudności udało nam się znowu popłynąć.
Zawisza to jest przedziwna jednostka, bo powstał z przerobienia Lugro Trawlera. Była kiedyś taka seria statków, które się wywracały. Z takich nazw, które na pewno słuchacze będą kojarzyli, to na przykład Kudowa Zdrój. To był taki sam statek jak Zawisza. One się wywracały, zostały wycofane z eksploatacji. Jeden z nich został przekazany Związkowi Harcerstwa Polskiego i przerobiony na żaglowiec. W związku z tym jest bardzo topornym żaglowcem, bardzo źle pływa, bardzo wolno. Płynięcie na nich w regatach oznacza, że ma się gwarantowane ostatnie miejsce. Ale ma też znakomitą historię, jest tak brzydki, że aż śliczny, ma bardzo nietypowe ożaglowanie, ale bezpieczne dla młodzieży, można je obsługiwać tylko z pokładu, bez konieczności wchodzenia na reje. Jest znakomicie niewygodny, ma zasadniczo jeden wielki kubryk, w którym mieszka cała załoga. Pierwsze dni każdego rejsu są traumatyczne, w szczególności dla dziewczyn, które muszą się oswoić trochę z sytuacją, że muszą się przebierać w towarzystwie kolegów, ale po paru tygodniach załoga jest na tyle zintegrowana, że tego typu rzeczy zupełnie nie przeszkadzają. Ma bardzo nisko położony pokład, kiedy płynie w przechyle, to pół pokładu znajduje się pod wodą. Na oceanie robiliśmy sobie z tego basen.
550 to by było fajnie. Myślę, że wtedy taką geriatryczną załogę skompletować. Nie wiem. Na pewno już nie z tym kapitanem, chociaż jest w świetnej formie. Ma 87 lat człowiek i nawet niedawno się widzieliśmy. Dalej myśli o pływaniu. Ale tak liczę, to my musielibyśmy mieć wtedy 26, 70 lat. Za ile jest 70-latków? Aczkolwiek może 70, 75 lat ludzie będą mieli. No to tak już samo przejście miesiąc przez Atlantyk byłoby chyba wyczynem, ale dlaczego nie?
Ja akurat nie należę do tego grona osób, które wykorzystują każdą możliwą rocznicę, żeby po latach się spotkać, ale jest takie grono, które co roku organizuje w Gdyni czy na pokładzie Zawiszy spotkania byłych uczestników różnych rejsów na Zawiszy, bo nie tylko ten do Ameryki. Głęboko wierzę, że jak przyjdzie 550. rocznica, to taka inicjatywa na pewno się pojawi, żeby paręnaście godzin spędzić na pokładzie Zawiszy, żeby przypomnieć sobie wspaniałe, stare spotkania na pokładzie, na pokładach innych żaglowców, bo ten rejs był połączony z największymi na świecie zorganizowanymi do tej pory regatami wielkich żaglowców. Poszczególne miasta wschodniego wybrzeża Ameryki prześcigały się, żeby te żaglowce jak najbardziej honorowo i godnie przyjąć, tworząc wiele znakomitych atrakcji dla załóg. Była to nie tylko moja, ale nasza chyba przygoda życia i na pewno w tą 550. rocznicę będzie chęć, żeby spotkać się po raz kolejny w wieku trochę geriatrycznym, jak to Piotrek określił, i powspominać.
Planujemy cały czas wydanie książki kucharskiej z przepisami z dawnych żaglowców i opracowanie ich w nowoczesny sposób, bo oczywiście to, co my pływaliśmy, to już mieliśmy jakiś dostęp do, jednak do techniki pewnej, jak za czasów klipów herbacianych, jak pływali, to oczywiście tam było bardzo mało wszystkiego na żaglowcach. Chcemy przerobić to, żeby były bazą do nowych dań i opowieści takie o kliprach plus nowe wydanie z tamtejszymi składnikami.
W Zielonej Górze od kilku lat działa Fundacja Edukacja, Demokracja, Rozwój, której misją jest propagowanie idei i formułowanie propozycji dla praktyki oświatowej dotyczących demokratycznej, refleksyjnej, aktywnej edukacji, gdzie dzieci, nauczyciele i rodzice w duchu szacunku, dialogu i autentycznego otwarcia na współpracę podejmują działania, które sprzyjają ich rozwojowi osobistemu, a w szerszej perspektywie przekładają się na lepsze, pokojowe i twórcze funkcjonowanie społeczności lokalnej. To fragment z opisu fundacji, który znalazłam na stronie internetowej. Tak intrygująco brzmiącymi sformułowaniami i oczywiście działalnością fundacji zainteresował się absolwent Zielonogórskiej Szkoły Podstawowej Mateusz Olczak, który o szczegółach działalności Fundacji Edukacja, Demokracja, Rozwój rozmawiał z prezeską Fundacji dr Agnieszką Olczak.
W nazwie Pani Fundacji pojawiają się obok siebie słowa edukacja i demokracja.
Zakładając fundację, chcieliśmy, by nazwa oddawała główne wartości, którymi chcemy się kierować w jej pracy. Uznaliśmy, że słowa takie jak edukacja, jak demokracja i rozwój to są te słowa, wokół których chcemy zbudować całą oś pracy naszej organizacji. Dlaczego obok siebie? Według nas demokracja jest wartością, wokół której powinniśmy budować życie społeczne, edukację, życie państwa w XXI wieku. Edukacja z kolei to ten obszar naszej aktywności, który był bliski naszym poszukiwaniom naukowym, naszym działaniom praktycznym. W związku z tym chcieliśmy pokazać, że edukacja, która potrzebuje bez wątpienia zmiany, powinna również iść w kierunku demokratyzacji. Próbujemy robić to na różne sposoby. Próbujemy promować ideę demokracji na różne sposoby w edukacji, ale uważamy, że to jest niezwykle ważne dla rozwoju edukacji. Stąd te trzy części, a przede wszystkim edukacja i demokracja.
Jakie działania podjęła Fundacja w tym kierunku?
Działamy od 2014 roku. To krótko i długo, zależy jak na to patrzeć, ale staramy się działać na różnych polach. Zorganizowaliśmy różne konferencje, w których Fundacja była partnerem, między innymi konferencję pod tytułem Konteksty Demokracji, którą organizowaliśmy we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim. Wydaliśmy książkę mojego autorstwa, która jest promocją edukacji w duchu demokracji pod tytułem Umowa w przedszkolu. Wydajemy czasopismo Inspirator, w którym jeden z pierwszych numerów poświęcony był w całości właśnie zagadnieniom demokracji w edukacji. Chcieliśmy pokazać w ten sposób właśnie, jak ważne jest to zagadnienie. Udało nam się również nawiązać współpracę z Amnesty International, przejść szkolenie właśnie organizowane przez Amnesty International i później we współpracy z tą organizacją organizować również warsztaty dla studentów i uczniów.
Wspomniała Pani o Inspiratorze, który wydaje Fundacja od 2015 roku. Do kogo jest skierowane to czasopismo? Gdzie można po nie sięgnąć?
Inspirator jest czasopismem elektronicznym skierowanym do nauczycieli. Nawet w podtytule tego czasopisma mamy dodane, że czasopismo refleksyjnych nauczycieli. Jest to czasopismo, które początkowo chcieliśmy wydawać nieco częściej, ale finalnie udaje nam się wydawać je jako półrocznik. W całości tworzone jest ono we współpracy właśnie z nauczycielami i dla nauczycieli. Zapraszamy do jego tworzenia zarówno naukowców, jak i praktyków, chcąc promować jakieś ważne zagadnienia, ważne idee, które powinny w naszym przekonaniu przenikać do edukacji. Czasopismo to jest nasz jeden z głównych projektów, które realizujemy w Fundacji. Wydawane jest właśnie tak jak wspomniałam, w postaci elektronicznej i bezpłatnie w całości dostępne jest na naszej stronie internetowej www.fedr.pl. Zachęcamy do korzystania z artykułów tam zawartych, ale też do współtworzenia z nami tego czasopisma, bowiem kolejne numery już są zaplanowane i chcemy nad nimi dalej wspólnie z nauczycielami pracować. Mogę tylko dodać, że właśnie w kontekście tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jeden z pierwszych numerów poświęcony był właśnie demokracji, ale kolejny na przykład tolerancji. Mówiliśmy jakby o nowościach związanych z edukacją. Teraz najnowszy numer poświęciliśmy programowania, kodowania w edukacji dzieci.
Wspomniała Pani o współtworzeniu tego czasopisma. W jaki sposób można pomóc?
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy chcą się dzielić z innymi nauczycielami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, pomysłami na ciekawą edukację. Można śledzić też nas na naszej stronie na Facebooku, gdzie pojawiają się informacje o tym, jakie kolejne numery, o jakiej tematyce planujemy przygotowywać i zazwyczaj właśnie wcześniej zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do nadsyłania propozycji, tekstów, do zgłoszeń. Wybieramy później te tematy, te teksty, które najbardziej jakby wpisują się w ideę danego numeru i prosimy autorów o przygotowanie tekstu, które przechodzą selekcję, ocenę naszą wewnętrzną i następnie zostają po korekcie opublikowane w naszym czasopiśmie. Zapraszamy do współtworzenia. Jesteśmy młodym czasopismem, stosunkowo młodym, dlatego chcemy dotrzeć do jak największej grupy nauczycieli, pasjonatów, ludzi, którym chce się dzielić wiedzą, a może jeszcze nie wiedzą o nas. Dlatego bardzo dziękuję za to pytanie i serdecznie zapraszam do współpracy.
Podtytuł tego czasopisma: Czasopismo dla refleksyjnych nauczycieli. Ale czy zaangażowany rodzic też coś w nim znajdzie dla siebie?
Myślę, że tak. Coraz częściej też wskazówek pedagogicznych poszukują właśnie zaangażowani rodzice. Rośnie grupa rodziców, którzy decydują się na edukację domową swoich dzieci na przykład. I myślę, że oni w naszym czasopiśmie również znajdą cenne wskazówki do tego, jak można organizować edukację swoich dzieci. Ale myślę, że także i studenci mogą doszukać się ciekawych treści. Myślę, że mogą w tym czasopiśmie znaleźć zainteresowanie wszyscy ci, którzy interesują się edukacją.
Fundacja prowadzi działalność wydawniczą, która nie ogranicza się tylko do Inspiratora, ale realizuje także inne projekty.
Tak, oprócz Inspiratora wydaliśmy także pozycje książkowe. Wspomniana już przeze mnie książka Umowa przedszkolu mojego autorstwa. Druga pozycja, która dotyczyła edukacji dzieci poniżej 3 roku życia. Książka ta była po części pokłosiem współorganizowanego przez Fundację seminarium dotyczącego opieki żłobkowej. Te książki wydaliśmy zarówno w postaci papierowej, jak i w wersji elektronicznej. Nakład papierowy w zasadzie już się wyczerpał. Natomiast obie pozycje również są dostępne w otwartym dostępie bezpłatnie na stronie fundacji www.fedr.pl. Książki zamieszczone są w postaci PDF-ów do pobrania, bez żadnych zabezpieczeń ze strony fundacji. Ale też realizujemy dla nas bardzo duży projekt we współpracy z panią profesor Danutą Waloszek z Krakowa pod tytułem Encyklopedia Dzieciństwa.
Encyklopedia Dzieciństwa może brzmieć trochę niejasno. Czy jest pani w stanie podać jakieś przykładowe hasło?
Encyklopedia Dzieciństwa z założenia jest takim projektem, który ma przybliżać dziecko, jego rozwój, jego charakterystykę, specyfikę życia w sposób właśnie naukowy, ale przez pryzmat różnych nauk biologicznych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, historycznych itd. Autorka i pomysłodawczyni, pani profesor Waloszek, chciała tym projektem skoncentrować uwagę czytelników właśnie na dziecku i jego życiu. Hasła są bardzo zróżnicowane, choćby ze względu na tą różnorodność nauk, która tutaj występuje, ale takie przykłady, które nasuwają mi się w tej chwili, które się tam przewijają, to na przykład przedszkola w Polsce, Europie, zabawa, ale też sieroctwo, marzenia dziecięce, zdrowie dzieci, sprawność fizyczna dziecka, wychowanie religijne dziecka, zadania w edukacji dzieci i wiele, wiele innych haseł, które przybliżają problem dziecka, dzieciństwa w bardzo wielu kontekstach.
Do kogo adresowana jest ta encyklopedia? Kto powinien tam zajrzeć?
Encyklopedia Dzieciństwa adresowana jest i do naukowców, którzy poszukują nieraz definicji różnych zagadnień. Adresowana jest do nauczycieli, adresowana jest do rodziców, do studentów pedagogiki, psychologii i innych nauk, którzy badają dziecko i dzieciństwo. No i myślę też, że do każdego zainteresowanego tą problematyką, do każdej osoby, która mogłaby poszukiwać odpowiedzi na jakieś zagadnienie, które być może już jest w naszej encyklopedii opracowane.
Podpowiedzmy, gdzie mogą znaleźć tę encyklopedię?
Możemy na stronę encyklopedii wejść przez stronę fundacji, ale również wpisując bezpośrednio w wyszukiwarce adres encyklopediadzieciństwa.pl bez polskich znaków.
Hasła do tej encyklopedii piszą naukowcy z całej Polski. Kto może takie hasło napisać?
Hasło generalnie może napisać każdy, natomiast każde opracowane hasło przechodzi selekcję wykonywaną przez redaktor naczelną encyklopedii, panią profesor Danutę Waloszek. Generalnie jest tak, że naukowcy zajmujący się określoną problematyką proponują hasła obejmujące ich zainteresowania naukowe. Często są to eksperci w swoich dziedzinach, którzy decydują się również na to, by skrawek swoich badań, skrawek swoich poszukiwań naukowych zawrzeć w haśle, które mogłoby się znaleźć w naszej encyklopedii. Tworząc encyklopedię, pani profesor skierowała zaproszenie do wszystkich uczelni w kraju do stworzenia najpierw takiej mapy pojęć, mapy zagadnień, które mogłyby być w encyklopedii opisane. Autorzy, którym się pomysł spodobał utworzenia takiej encyklopedii, zgłaszali propozycje haseł, które według nich powinny się w encyklopedii znaleźć, i deklarowali chęć ich przygotowania. I w ten sposób powstał jakby trzon, pomysł na tą encyklopedię. I choć pierwotnie encyklopedia miała być wydana w wersji papierowej, ale ze względów głównie finansowych było to niemożliwe, zdecydowaliśmy się zrealizować ten projekt w wersji elektronicznej by nie umarł pomysł, który uważamy za bardzo cenny naukowo, pedagogicznie, poznawczo. I zdecydowaliśmy się realizować ten projekt w takiej wersji, a myślimy już teraz z perspektywy czasu, że była to droga dobra, bowiem encyklopedia ma ogromnie dużo wejść na stronę, bardzo wielu czytelników. Statystyki nam pokazują, że było to dzieło bardzo potrzebne, skoro jest tak duże zainteresowanie zawartością.
Moim gościem była prezeska Fundacji Edukacja, Demokracja, Rozwój, Agnieszka Olczak.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Osoby odwiedzające Zielonogórską Bibliotekę Norwida, być może nawet systematycznie i z ochotą, nie zawsze mają okazję zajrzeć do działu zbiorów specjalnych.
To są zbiory specjalne biblioteki, czyli to są nie książki typowe, tylko właśnie takie różne skarby, bardziej trochę jak w muzeum niż w bibliotece.
Maria Radziszewska, starszy kustosz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Norwida w Zielonej Górze.
A te skarby to są na przykład starodruki, stare mapy, mogą być jakieś grafiki, mogą być medale, exlibrisy. Teraz mamy nawet rysunki satyryczne, czyli takie zbiory nie kojarzące się w pierwszym momencie z biblioteką.
Czy czytelnicy mają dostęp do tych zbiorów?
Do współczesnych, tak jak na przykład współczesna mapa, to owszem, ale do tych zabytkowych no niestety nie. Trochę tutaj dostęp reglamentujemy. No trzeba mieć jakiś ważny powód, żeby z nich skorzystać. Jeśli pisze się pracę magisterską, doktorską, bada się coś, ma się jakieś pismo przewodnie od promotora, to wtedy udostępniamy właśnie nasze zbiory.
Skąd pozyskuje się takie skarby książkowe?
No takie skarby się po prostu z różnych źródeł pozyskuje, już nie mówię o tych historycznych, XIX-wiecznych, które były tak w sposób szemrany przez Ossolińskiego na przykład pozyskiwane. No my musimy wszystko mieć w sposób legalny oczywiście. Na przestrzeni lat, kiedy nasza biblioteka istnieje, to po prostu mieliśmy kilku wspaniałych dyrektorów, że tu wspomnę o panu doktorze Grzegorzu Chmielewskim na przykład, który przez 30 lat ponad chyba był tutaj dyrektorem i na przykład te zbiory starodruczne to mamy właśnie pozyskane w latach 60., 70., 80. Wtedy można powiedzieć było łatwiej o starodruki, bo i w antykwariatach było więcej i były jeszcze takie zbiory jakieś pałacowe, parafialne, gdzieś po strychach były stare druki, także jakby można było jeszcze z tych źródeł pozyskiwać i one zostały dosyć właśnie, że tak powiem, te źródła już wyczyszczone i teraz właściwie to kupujemy, nabywamy, to jest jedna książka rocznie, dwie. No po prostu, no generalnie większość zbiorów pozyskano w latach ubiegłych, no to były zakupy, darowizny, jakieś takie przekazania instytucja instytucji. No czasem ktoś po prostu przynosi nawet starodruk, bo wie, że na tym majątku nie zbije, a chce, żeby w dobre ręce trafiło, także ostatnio przyniósł pan na przykład starodruk z XVIII wieku. Także no różne te źródła są.
W latach 70. była przeprowadzona taka akcja Szukamy Białego Kruka.
Dawid Kotlarek, kierownik działu badań, analiz i metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Norwida w Zielonej Górze.
To był taki konkurs i można było wygrać cenne nagrody, już nie pamiętam, ale to chyba kamera była jako nagroda główna i polegało to na tym, że mieszkańcy tutaj województwa mogli podarować bibliotece właśnie cenne, zabytkowe zbiory, które gdzieś znajdowały się w ich prywatnych kolekcjach i rzeczywiście też wówczas udało się trochę tych dokumentów pozyskać. Zorganizowano też taką finałową wystawę tych zbiorów.
Może ja opowiem też właśnie ciekawostkę. To nie wiem, czy to było kupione, czy pozyskane z tej akcji, ale mamy taki herbarz, czyli zielnik Szymona Syreniusza, który właśnie tutaj nabyliśmy od mieszkańca Zielonej Góry, też właśnie w latach chyba 70. I w momencie, gdy pan nam przekazywał ten starodruk, to jeszcze robił ostatnie notatki, wypisując sobie różne tam przepisy na różne mikstury z ziół. Także zielnik, który jest z 1613 roku, nieprzerwanie był wykorzystany do lat 70. i może i z tych notatek jeszcze jest obecnie. Także ciągłość niektórych starodruków jest zadziwiająca.
A z tymi ideologicznymi książkami, to co się działo potem?
Czy rzeczywiście jest potrzeba trzymania takich pozycji w małych bibliotekach? Może niekoniecznie, więc przekazywane są do zbiorów bibliotek wojewódzkich. Po 1989 rzeczywiście wiele bibliotek dokonywało takiej solidnej selekcji, jeżeli chodzi o swój księgozbiór, i te książki trafiały do zbioru zabezpieczonych bibliotek wojewódzkich. Biblioteki trzymają przynajmniej ten jeden egzemplarz. Swego czasu w Bibliotece Wojewódzkiej na kiermaszu sprzedawaliśmy dzieła Lenina, więc jeden egzemplarz w zbiorach zabezpieczonych jest, natomiast pozostałe nawet cieszyły się dużym wzięciem, jeżeli chodzi o sprzedaż, trafiły gdzieś w ręce kolekcjonerów. Także no, tak to wyglądało. W każdym razie no, w małych bibliotekach nie ma potrzeby, żeby te książki trzymać. To nie są biblioteki narodowe, żeby gromadzić całość literatury, więc dokonywano selekcji i trafiały do szczebel wyżej te pozycje.
Czy pani dział współpracuje z małymi bibliotekami na wsiach, w miasteczkach?
Jeśli nazwać taką współpracą, no w dziedzinie na przykład digitalizacji, no tutaj to dział regionalny też współpracuje, po prostu szukamy. Często właśnie pośredniczy biblioteka jakaś mniejsza, z wiadomością, że na przykład gdzieś w jakimś małym muzeum, Izbie Pamięci są jakieś dokumenty warte na przykład digitalizacji, to my tutaj wspólnie jakby dbamy, żeby na przykład niektóre dokumenty właśnie ucyfrowić i po prostu włączyć w zbiory biblioteki cyfrowej. No ale jeśli chodzi o pozyskiwanie, no to każdy raczej trzyma swoje zbiory. No nikt specjalnie jakoś tak innej bibliotece nie daje. No woli się sam szczycić. Nawet jak jest mała biblioteka i ma 10 starodruków, to i tak dla nich to jest właściwie wielki majątek, bo my mamy dużo, ale to jakoś tak ta wartość dla nas no jest jakoś tak, no przyzwyczajeni jesteśmy, a czasem ktoś ma książkę z XIX wieku i uważa, że to jest starodruk, choć to nie jest, bo to są książki do końca XVIII wieku, ale to jest dla niego po prostu prawie, że starożytna książka.
Jesteśmy w dziale informacji regionalnej i bibliograficznej. Tutaj gromadzi się literaturę na temat naszego regionu, historii, kultury, gospodarki, turystyki, życia społecznego. Oprócz wydawnictw współczesnych, wydawanych od 1945 roku po dziś, także znajdują się tutaj zbiory, które zostały po społeczności niemieckiej na tych terenach, zostały tutaj zgromadzone i to jest taki największy zbiór po niemieckich książek i czasopis regionalnych w ogóle w województwie lubuskim, taka największa kolekcja. Że tutaj możemy korzystać z tego. Część z nich jest dostępna też w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Pracownicy też opracowują coś takiego jak bibliografia ziemi lubuskiej, czyli jeżeli ktoś szuka informacji na temat jakiejś postaci związanej z naszym województwem, czy na temat historii jakiegoś obiektu zabytkowego, jakiejś miejscowości, to mogą tutaj przyjść. Pracownicy pomogą wyszukać konkretnych pozycji na ten temat. Bibliografia też jest dostępna w internecie, ale no, trzeba troszkę mieć wprawy, żeby się po niej poruszać, więc zapraszamy bezpośrednio tutaj do działu. Przy okazji można sobie poszperać po tych starociach i naprawdę te poniemieckie książki są tyle wartościowe, że bardzo często są ozdobione jakąś ciekawą ikonografią, więc można sobie zobaczyć, jak wyglądała dawna Zielona Góra na przykład.
Czyli to jest dowód na to, że biblioteka to nie jest tylko miejsce, gdzie przychodzimy, wypożyczamy książkę, wychodzimy i potem ewentualnie ją oddamy.
No tak, szczególnie jeżeli szukamy jakiejś informacji, szukamy wiedzy, więc możemy przyjść z jakimś problemem, poprosić bibliotekarza i on spróbuje znaleźć informacje na dany temat w różnych źródłach, nie tylko czasami w tych materiałach, które znajdują się tutaj w bibliotece, ale także w innych bibliotekach, pomoże sprowadzić te materiały, poszuka w innych źródłach, na przykład elektronicznych, także bardzo szeroko tutaj ta działalność jest prowadzona.
Możemy mieć jakąś mglistą wiedzę na temat autora czy bohatera, powiemy, o co tak mniej więcej nam chodzi i można odnaleźć.
Tak, tak. No, czasami takie dosyć ciekawe i śmieszne sytuacje były, bo na przykład przychodził czytelnik i mówi, że on potrzebuje książkę o ptaszkach. Ale pani bibliotekarka pyta, no ale autor, tytuł, no nie pamiętam, pamiętam, że była taka dosyć mała i w czerwonej okładce. No i to pani bibliotekarka zaczyna szukać i po paru minutach udaje się namierzyć tę książkę, rzeczywiście to była ta, także no bibliotekarze potrafią cuda wynaleźć. Zapraszamy wszystkich, którzy mają coś do wyszukania czy jakieś problemy do biblioteki, bibliotekarz na pewno pomoże.
Kolejne wydanie audycji za tydzień, już dzisiaj zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.